Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowego. Przypomnę, że kręgosłup składa się z kręgów, które oddzielone są krążkami międzykręgowymi. Te krążki międzykręgowe albo dyski składają się z pierścienia włóknistego i jądra miażdżystego. Zespół bólowy dolnego odcinka kręgosłupa określany jest jako ból poniżej 12 żebra i powyżej fałdów pośladkowych z ewentualnym towarzyszącym promieniowaniem bólu do kończyn dolnych. Dolegliwości bólowe kręgosłupa według badaczy są złożonym problemem, który dotyka blisko 80% społeczeństwa przynajmniej raz w ciągu życia, chociaż nadal nie do końca poznane są mechanizmy odpowiedzialne za pojawienie się dolegliwości. Zarówno przyczyny, jak i panomechanizm powstawania bólu w okolicy lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa według piśmiennictwa są tematem badań od wielu lat. Już w 1905 roku badacze Goldthwaite i Osgood uznali dysfunkcję stawu krzyżowo-biodrowego za pierwotną przyczynę dolegliwości okolicy lędźwiowo-krzyżowej i 3 dekady nazwane zostały erą stawu krzyżowo-biodrowego, aż do 1934 roku, kiedy badacze Mixter i Barr opublikowali wyniki dotyczące znaczenia krążka międzykręgowego, gdzie mechaniczny ucisk przepukliny krążka na korzeń nerwowy uznano za główną przyczynę bólu w kręgosłupa, co jednak znów zostało podważone przez innego badacza Kellego, który wykazał, że sam ucisk na nerw może być przyczyną utraty funkcji, a nie bólu. W tym samym czasie opublikowano badania potwierdzające wpływ zapalenia nerwu na występowanie dolegliwości bólowych i uznano, że przepuklina krążka międzykręgowego może prowokować reakcję zapalną w obrębie nerwów rdzeniowych tworzących nerw kulszowy, co prowadzi do występowania dolegliwości bólowych. Wraz z tym odkryciem w piśmiennictwie pojawiło się pojęcie rwy kulszowej w odniesieniu do dolegliwości bólowych w obrębie kręgosłupa z promieniowaniem wzdłuż kończyny dolnej, jakie funkcjonuje nadal, chociaż część badaczy twierdzi, że przepuklina krążka międzykręgowego stanowi jedynie źródło od 2-5% dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. Przy pomocy nowych metod diagnostycznych potwierdzono, że występowanie przepukliny w obrębie krążka nie jest jednoznaczne z pojawieniem się dolegliwości bólowych. Według badaczy istnieje możliwość występowania przepukliny nawet u 20% osób, które nie zgłaszają dolegliwości. W prowadzonych badaniach klinicznych zwraca się uwagę na istnienie innych przyczyn oprócz stanu zapalnego nerwów zaangażowanych w rozwój bólu kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. Pojawiło się pojęcie bólu o charakterze korzeniowym i rzekomo korzeniowym. Jako przyczyna bólu kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego typu korzeniowego wskazany jest stan zapalny nerwów rdzeniowych tworzących nerw kulszowy. Natomiast ból, określany jako rzekomo korzeniowy, charakteryzuje się podobnymi objawami klinicznymi, chociaż źródła poszukuje się w innych strukturach niż nerw kulszowy, czyli przyczynami mogą być staw krzyżowo-biodrowy, staw biodrowy, czy też stawy między wyrostkami stawowymi kręgów. Najczęściej opisywanym źródłem dolegliwości rzekomo korzeniowych jest staw krzyżowo-biodrowy, jaki może być przyczyną odczuwanych dolegliwości od 16 do 30% chorych z bólami kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego. Dla lekarzy zarówno diagnozowanie, jak i różnicowanie bólu o charakterze korzeniowym i rzekomo korzeniowym bywa problemem z powodu podobnego unerwienia, charakteru objawów oraz zakresu promieniowania. Ponadto wskazuje się na współwystępowanie obu komponentów, czyli bólu korzeniowego, czyli korzeni nerwów rdzeniowych, które wychodzą z rdzenia kręgowego przez otwory międzykręgowe i rzekomo korzeniowego. Omawiany dzisiaj problem jest trudny nie tylko dla lekarzy i cierpiących chorych, ale dla także słuchających dzisiaj tego programu, choć myślę, że warto posłuchać, chociażby ze względów profilaktycznych, aby nie prowadzić tak zwanego siedzącego trybu życia. Prawidłowe różnicowanie przyczyn bólu kręgosłupa lędźwiowo-krzylowego wymaga dokładnego poznania objawów, jakie są typowe i charakterystyczne dla stawu krzyżowo-biodrowego jako jednej z potencjalnych przyczyn bólu o charakterze rzekomo korzeniowym. Wśród czynników powodujących dolegliwości bólowe kręgosłupa wymieniane są najczęściej bóle spowodowane wypukliną krążka międzykręgowego, jakim towarzyszy poranna sztywność kręgosłupa i uczucie rozlanego bólu. Zmiany zwyrodniowe pojawiają się z wiekiem, powodując wysunięcie się jądra miażdżystego, a przyczyną częstego występowania zespołu jest właśnie zmiana trybu życia oraz zmniejszenie aktywności ruchowej, co wpływa na przeciążenie stawów i tkanek kręgosłupa, który nie jest przystosowany do siedzącego trybu życia. Bóle w przebiegu zmian zwyrodniowych pojawiają się w czasie aktywności, ustępując po jej zaprzestaniu. Trzecim rodzajem są bóle korzeniowe, których przyczyną jest ucisk wypukliny dysku, czyli krążka międzykręgowego, jakie mogą promieniować do kończyny. Ból z kolei określany o charakterze chromania neurogennego powstaje wskutek zwężenia kanału kręgowego oraz niedokrwienia korzeni nerwów rdzeniowych. Jako kolejny, piąty czynnik wymieniane są bóle nowotworowe, charakteryzując się nasileniem w nocy wskutek ucisku guza na krążek międzykręgowy. Ponadto ból pleców może mieć charakter ostry lub przewlekły. Ból ostry trwa do miesiąca. Ból przewlekły powyżej 3 miesięcy albo krócej, gdy występują nawroty bólu, jednak według badaczy tylko około 2% chorych. U 2% chorych możliwe jest stwierdzenie przyczyny dolegliwości. W obrazie rentgenowskim chorych zarówno w stanie ostrym, jak i przewlekłym, często jedyną widoczną zmianą strukturalną są zwyrodnienia, które obecne są u 70% chorych. I za chwilę opowiem o procesach zwyrodniowych jako przyczyny bólów kręgosłupa w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. Proces zwyrodniowy jest uznawany za jeden z czynników leżących u źródeł bólów określanych jako niespecyficzne o podłożu zapalnym i urazowym, któremu towarzyszy wzmożone napięcie mięśniowe i często odruchowa skolioza, czyli boczne skrzywienie kręgosłupa. Wykazano także związek ograniczenia funkcji, niestabilność i poranną sztywność związaną ze zwyrodnieniami krążków. Same uszkodzenie dysku czy degeneracja wchodzi w skład skomplikowanego procesu przyczynowo-skutkowego, co prowadzi do niestabilności odcinka kręgosłupa, nieprawidłowego rozkładu sił w obrębie kręgosłupa, a także wzrostu obciążenia stawów międzywyrostkowych. Badania przeprowadzone wśród osób cierpiących na osteoporozę wykazały, że normalna wysokość krążków międzykręgowych predystynuje do zniekształcenia trzonów kręgów. Deformacja zależy od stopnia degeneracji krążka leżącego powyżej kręgu. W sytuacji, gdy występuje zwyrodnienie dysku, obciążenie przenoszone przez trzon maleje i zmniejsza się ryzyko złamań kompresyjnych. Degenerację dysku poprzedza zwyrodnienie stawów międzywyrostkowych, co jest obserwowane już po 60 roku życia, podczas gdy degeneracja krążków jest powszechna już po 45 roku życia. Zwyrodnienia stawów kręgosłupa nie występują bez degeneracji, czyli uszkodzenia dysku, przy czym krążek ulega zwyrodnieniu najczęściej na wysokości między piątym kręgiem lędźwiowym i pierwszym kręgiem krzyżowym, a stawy międzywyrostkowe między piątym kręgiem lędźwiowym i czwartym kręgiem lędźwiowym. Możliwą przyczyną takiego usytuowania dolegliwości jest fakt, że ruchy zgięcia i wyprostu zachodzą właśnie na tych poziomach. Wiadomo, że zdrowy krążek międzykręgowy wyrównuje swoje wewnętrzne ciśnienie i odpowiada za przenoszenie obciążeń. Uszkodzenie pierścienia bądź płytki granicznej powoduje dekompresję wnętrza, czyli jądra miażdżystego i wzrost sił uciskających kompresyjnie na pierścień. Spadek ciśnienia w jądrze utrudnia tworzenie mukopolisacharydu, w konsekwencji dochodzi do uszkodzenia płytek, zmniejszenia ilości wody, a to z kolei powoduje wzrost czynników immunologicznych i zaburzenia w strukturze wpływają na funkcje i właściwości biochemiczne krążka. Nieprawidłowe obciążenie tkanek w wyniku uszkodzenia pobudza mechanizmy samonaprawy wraz ze wzrostem poziomu cytokin, chociaż naprawa jest trudna z powodu ograniczeń w transporcie metabolitów, czyli związków powstałych w przebiegu przemiany materii w krążkach. Zwyrodnienie krążka zwykle przedstawiane jest za pomocą 4 albo 5-stopniowych skal, charakteryzując zmiany zachodzące w krążku, prowadzące do zmniejszenia jego wysokości. Uszkodzenie płytki granicznej zmniejsza ciśnienie wewnątrz jądra i prowadzi do wewnętrznego uwypuklenia jądra miażdżystego i powstawania guzków. Bardzo często przepuklina krążka międzykręgowego jest uznawana za źródło dolegliwości bólowych, chociaż mylnie uznaje się ją za jedyną przyczynę tych dolegliwości. Badania na zdrowych osobach dowodzą, że przepuklina jest zjawiskiem powszechnym, jednak nie zawsze daje objawy. Innym jeszcze problemem jest ból korzeniowy, spowodowany uciskiem struktur nerwowych przez znaczną przepuklinę krążka. Warto zauważyć, że termin dyskopatia według piśmiennictwa nie jest też terminem ścisłym i część badaczy posługuje się nim odnośnie chorób krążka międzykręgowego, podczas gdy inni określają tym mianem tylko zespoły przebiegające z objawami neurologicznymi. Dla jeszcze innych to określenie wszystkich bólów krzyża. Wyróżniane są trzy rodzaje wypadnięcia krążka w zależności od stopnia przemieszczenia wewnętrznej jego części, czyli jądra miażdżystego, i wyróżnia się protruzję, ekstruzję i sekwestrację. W przypadku protruzji jądro miażdżyste, czyli jeszcze raz przypominam, wewnętrzna część krążka międzykręgowego, określana też dyskiem, przemieszcza się, jednak ciągłość pierścienia jest zachowana, dochodzi jedynie do jego uwypuklenia. Protruzja jest powszechna nawet u osób młodych, zwykle spowodowana przez czynniki mechaniczne. Ekstruzja dotyczy pierścienia włóknistego, kiedy wnętrze krążka, czyli jądro miażdżyste, wydostaje się na zewnątrz krążka, jednak nadal pozostaje w nim w kontakcie. Sekwestracja występuje, gdy ma miejsce oddzielenie części jądra miażdżystego, jego przemieszczenie w przestrzeń pozakrążkową. Według badaczy przepukliny krążka jako źródło dolegliwości dotyczą osób w wieku od 30 do 40 roku życia, kiedy krążki nie są poważnie uszkodzone czy zdegenerowane. Jednak dolegliwości bólowe można wiązać w większym stopniu z przemieszczeniem jądra miażdżystego, gdy ma ono charakter ekstruzji lub sekwestracji. Umiejscowienie przepukliny krążka występuje najczęściej na wysokości przestrzeni międzykręgowej, rzadziej poniżej w otworze międzykręgowym. Przemieszczenie środka ciężkości do przodu osób np. z nadwagą aktywuje mechanizmy równoważące, jakim jest zmniejszenie przodopochylenia kości krzyżowej, tak samo kąta lordozy lędźwiowej. Zmniejszenie tejże lordozy lędźwiowej jest zjawiskiem częstym wśród osób z bólami pleców i przepuklinami krążka międzykręgowego. Asymetria ustawienia miednicy występuje często także u osób z dyskopatią lędźwiowego odcinka kręgosłupa i koreluje z nasileniem zmian zwielodniowych i wytwórczych w stawach krzyżowo-biodrowych. Przepuklina krążka może stać się także przyczyną zwężenia światła kanału kręgowego lub powodować ucisk na wychodzące korzenie nerwów. Rdzeń kręgowy kończy się na wysokości drugiego kręgu lędźwiowego i pozostałą przestrzeń w kanale kręgowym zajmują biegnące w nim korzenie nerwów splotu lędźwiowo-krzyżowego, tworzące tak zwany koński ogon. Krążki międzykręgowe mają kontakt zarówno z nerwami na danej wysokości, jak i z nerwami wychodzącymi poniżej. Przepuklina na przykład na poziomie L4 i L5, czyli piątego i czwartego kręgu lędźwiowego, uciskać będzie w większym stopniu na korzenie wychodzące z piątego otworu międzykręgowego niż czwartego. Objawy ucisku korzenia promieniują wzdłuż skóry do mięśni unerwianych przez wymienione nerwy. Początkowo występują drętwienia, mrowienia, zaburzenia czucia, także bóle o charakterze piekącym. W późniejszym okresie może dojść do zmniejszenia siły mięśni, osłabienia odruchów ścięgnistych. Ucisk korzenia L4 powoduje ból schodzący na przykład na boczną stronę stawu kolanowego aż do kostki przyśrodkowej. Nerwy z odcinka L5, czyli piątego kręgu lędźwiowego, obejmują przednią część goleni. Może wystąpić osłabienie odruchu mięśnia piszczelowego tylnego aż do prostownika palucha. Utrudniane jest wtedy wspięcie na palce, osłabieniu ulegają odruchy ze ścięgien i za chwilę opowiem o rodzajach bólu i ich leczeniu. Wiele możliwych przyczyn bólu kręgosłupa, także brak możliwości ich pełnego zdiagnozowania oraz nie do końca poznane mechanizmy reakcji bólowych powodują, że dolegliwości o różnym podłożu i różnym obrazie klinicznym noszą zbiorcze określenie bólów niespecyficznych. Ból określany jako niespecyficzny może mieć podłoże określane jako nocyceptywne, wywołane podrażnieniem receptorów bólowych, czyli nocyceptorów, tkanek unerwionych, a i nienocyceptywne, wynikające z drażnienia samych nerwów. Do tego ból receptorowy albo nocyceptywny może być pochodzenia chemicznego albo zwyrodnieniowego. W diagnostyce bólu krzyża odróżnia się pojęcie bólu chemicznego i mechanicznego. Ból chemiczny to najczęściej ból występujący w spoczynku, spowodowany procesami zapalnymi i obecnością w piśmiennictwie nazwana jest zupa zapalna, czyli cały zestaw różnego rodzaju neuroprzekaźników i związków, które powodują stan zapalny. Z kolei ból mechaniczny jest prowokowany przez określoną aktywność. Rozróżnienie charakteru bólu mechanicznego od chemicznego pozwala lekarzowi na podjęcie właściwego leczenia. Jak wspominałam, powszechna diagnoza stawiana w przypadku bólu krzyża to dyskopatia, czyli ucisk korzeni nerwów rdzeniowych przez elementy krążka międzykręgowego. Okazuje się jednak, że jedynie około 3% chorych ma rzeczywistą dyskopatię z zespołem korzeniowym. Jednak samo drażnienie korzenia nerwu rdzeniowego może nieść ze sobą różne konsekwencje, z których jedną jest narastanie stopnia pewnych substancji, które powodują w zwojach międzykręgowych i rogach tylnych zapalenie, podrażnienie osłonek nerwowych i powstanie trudnego do leczenia bólu neuropatycznego. Inną przyczyną niespecyficznych dolegliwości bólowych może być ból mięśniowy. Określany jako niespecyficzny nie wykazuje jednoznacznie na przyczynę dolegliwości. Aby wykluczyć istnienie konkretnej patologii, lekarze zwracają uwagę na zgłaszane w wywiadzie takie czynniki czy elementy jak wiek poniżej 20 roku życia albo powyżej 55 roku życia. Ból niemechaniczny, ból nieustępujący w spoczynku, ciągły, ból w nocy, ból klatki piersiowej, przebyta choroba nowotworowa, nagła utrata wagi, także deformacja strukturalna kręgosłupa. Innymi niepokojącymi objawami są ból kończyny dolnej silniejszy niż ból pleców, promieniowanie do stopy albo palców, obecność parestezji, objawy pokrywające się z unerwieniem segmentarnym, niedawna infekcja dróg moczowych, brak poprawy po leczeniu zachowawczym, towarzyszące bóle brzucha, miednicy, biodra, znaczna sztywność poranna czy wysypka. Ze względu na niejasną przyczynę dolegliwości bólowych i często nakładające się dysfunkcje różnych struktur, zalecane jest leczenie o modelu holistycznym ze zwróceniem uwagi na aspekty psychologiczne, które są związane z występowaniem dolegliwości bólowych. Nie tylko przedstawione procesy, ale także leczenie zwyrodnień kręgosłupa jest problemem, gdyż zmiany zwyrodnieniowe widoczne w obrazie badań diagnostycznych są tylko częścią zmian takich jak na przykład wzmożone napięcie jednych mięśni, zmniejszone drugich, wzrost stresu struktur biernych czy zaburzenia kontroli nerwowo-mięśniowej. I leczenie czy usprawnianie chorych z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa powinno w związku z tym, jak już mówiłam, mieć charakter kompleksowy, jakie dzielone jest na zachowawcze i operacyjne. Wskazaniem do leczenia operacyjnego jest przepuklina krążka międzykręgowego i jest ona wykazana w obrazie rentgenowskim. Jest potwierdzona jest także ucisk struktur nerwowych z obrazem klinicznym chorego. Operacja polega na disektomii, czyli usunięcia krążka międzykręgowego. Operacje te dotyczą najczęściej poziomu od 5 kręgu lędziowego do 1 kręgu krzyżowego i na wysokości między 4 i 5 kręgiem lędziowym, gdzie najczęściej, jak już mówiłam, umiejscowione są zmiany degeneracyjne. Możliwe jest także wszczepienie protezy dysku, co zachowuje ruchomość segmentu. Gdy obecna jest niestabilność struktur kręgosłupa, lekarze dokonują stabilizacji za pomocą specjalnych prętów, a gdy występuje zwężenie otworu międzykręgowego, umieszczany jest odpowiedni aparat, który rozszerza wyrostki kolczyste kręgów. Chociaż efekty leczenia są oceniane jako dobre, jednak prawie 1/3 badanych nadal zgłasza dolegliwości bólowe. Lepsze wyniki uzyskuje się oczywiście u osób młodych, a na niepowodzenie operacji wpływa praca fizyczna, długi proces chorobowy, rozległe dojście operacyjne, także duże zaburzenia neurologiczne. Po leczeniu operacyjnym według obserwacji występują dość często nawroty dolegliwości bólowych, na występowanie których wpływ mają wiek chorego, aktywność fizyczna i choroby współistniejące. Ważnym i powszechnie stosowanym sposobem łagodzenia dolegliwości jest stosowanie środków przeciwbólowych i przeciwzapalnych. Jak wiadomo i niedawno mówiłam, jest bardzo wiele tego rodzaju środków, nie tylko doustnych, ale także miejscowo działających w postaci maści, żelów do stosowania także w ramach samoleczenia. Zwykle są to niesterydowe leki przeciwzapalne, takie jak ibuprofen, diklofenak czy naproxen albo sterydy. W leczeniu zachowawczym stosowane są różne formy fizjoterapii i balneoterapii. W leczeniu uzdrowiskowym często stosowane są okłady borowinowe, jakie działają poprzez mechanizm termiczny i chemiczny. Poza działaniem przeciwzapalnym ciepło działa przeciwbólowo, także rozluźnia mięśnie, zwiększa elastyczność tkanki łącznej, rozszerza powierzchowne naczynia krwionośne. Stosuje się zabiegi cieplne, jonoforezę, prądy diadynamiczne, interferencyjne, pole magnetyczne, laseroterapię, ultradźwięki i krioterapię. Wykorzystywane są także prądy interferencyjne z podciśnieniem, stosowane są masaż podwodny, wibracyjny, bicze szkockie. W leczeniu dolegliwości bólowych i ograniczeń w czynnościach związanych z występowaniem zmian zwyrodniowych w odcinku lędźwiowym stosuje się również masaże odcinkowe czy klasyczne w celu zmniejszenia napięcia mięśni przykręgosłupowych i likwidacji tzw. punktów spustowych, poprawy struktury tkanki łącznej stosuje się techniki energii mięśniowej, rozluźnianie mięśniowo-powięziowe. Poprawę siły mięśniowej oraz koordynację nerwowo-mięśniową uzyskuje się również na drodze różnego rodzaju ćwiczeń. W terapii wykorzystywane są także mobilizacje stawów kręgosłupa, terapia określana jako czaszkowo-krzyżowa i neuromobilizacje. Kinezyterapia jest również stosowana, podobnie jak ćwiczenia czynne w pozycjach niskich, które wpływają na zwiększenie zakresu ruchu, poprawę postawy czy zmniejszenie bólu dolnego odcinka kręgosłupa. Poprawiają się również możliwości funkcjonalne i czas wykonywania czynności w ciągu dnia. Kinezyterapia oraz terapia behawioralna także przynoszą efekty w przypadkach zwłaszcza bólu przewlekłego kręgosłupa, natomiast nie dają efektu w przypadkach dolegliwości ostrych. Wykorzystywane są także ćwiczenia, które poprawiają kontrolę motoryczną odcinków lędźwiowego kręgosłupa, ale także miednicy i bioder. Wykorzystywane są ćwiczenia w celu aktywizacji głębokich mięśni, zwłaszcza w odcinku lędźwiowym, także mięsień poprzeczny brzucha. Wśród metod stosowanych w leczeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa znajdują zastosowanie metoda Pilatesa, szkoła pleców, wykorzystuje się także środowisko wodne do prowadzenia ćwiczeń. Jednak lekarze i fizjoterapeuci zwracają uwagę, że brakuje jednak jednej optymalnej procedury ćwiczeń, dlatego też stosowane są bardzo zróżnicowane programy. Metodą stosowaną w przypadku bólów pleców, jedną z metod McKenzie, jest charakterystyczne badanie za pomocą powtórzonych ruchów, kiedy obserwuje się reakcję chorego i nasilenie objawów. Przemieszczanie się objawów bólowych z części dalszych albo dystalnych do bliższych podczas pewnych ruchów świadczy o zmniejszeniu ucisku na korzeń nerwu rdzeniowego w wyniku przesunięcia się krążka międzykręgowego w kierunku przeciwnym do wykonanego ruchu. Leczenie z kolei za pomocą metody McKenzie bazuje na naturalnym zjawisku samoleczenia. Podstawą są ćwiczenia polegające na ruchach przeciwnych do tych, które wywołują ból i prowadzących do przywrócenia prawidłowej lokalizacji jądra miażdżystego. Duży nacisk kładzie się na edukację chorych i przeciwdziałanie nawrotom dolegliwości, co wymaga zaangażowania nie tylko leczących i fizjoterapeutów, ale przede wszystkim samego chorego. To tyle, co w dzisiejszym programie. Chciałam Państwu opowiedzieć o tym dość trudnym problemie, jakim są bóle dolnego odcinka kręgosłupa. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.